Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, braci, siostry w Jezusie, gości, którzy dzisiaj są razem z nami. Cieszymy się, że możemy być razem, że możemy jako Kościół oddawać Bogu chwałę, jako Kościół możemy cieszyć się Jezusem, jako Kościół możemy być wdzięczni za to, co dla nas uczynił. Dużo mówiliśmy na temat łaski Bożej, Bożej dobroci i miłosierdzia przez ostatnie nasze zwiastowanie. I w tym kontekście chciałbym dzisiaj także, abyśmy mogli rozważyć Boże Słowo. Jak wygląda życie człowieka, który skorzystał z Bożej łaski? Co apostoł Paweł w liście do Rzymian chce nam przekazać i ma nam do powiedzenia, mówiąc o stanie, duchowym stanie osoby, która się na nowo narodziła? Jeżeli macie Biblię, otwórzmy na 5 rozdziale listu do Rzymian i będziemy analizowali pierwszych 11 wersetów. Podzielimy sobie to na 3 takie części. W pierwszej powiemy o stanie człowieka zbawionego. Po drugie, demonstracja Bożej miłości. I po trzecie, a co teraz? Jak wygląda nasze życie i jak ono powinno wyglądać? Czytamy list do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To jest to ta pierwsza część. Stan człowieka zbawionego. Stan duchowy osoby nowonarodzonej. Paweł mówi usprawiedliwieni z wiary. Podstawą naszego usprawiedliwienia jest żywa wiara każdego z nas w odkupieńcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Gdybyśmy dokładnie analizowali list do Rzymian, to wcześniej w 4 rozdziale, na przykład w 13 wersecie, Paweł daje nam za wzór i przykład tej wiary działającej, która objawiła się w życiu Abrahama. Mówi tam, albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. I później dalej też Paweł to wyjaśnia i mówi 24-25 werset 4 rozdziału, ale ze względu na nas, który ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I ten werset, który czytaliśmy, usprawiedliwieni z wiary. Dlatego usprawiedliwieni z wiary. Żywa wiara, podkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa przynosi nam Boże życie do naszego życia. Wymagania zakonu zostały spełnione w ofierze Jezusa. Cena została zapłacona. Doskonała ofiara złożona. Zatem Paweł mówi, usprawiedliwienie z wiary staje się faktem dla każdej osoby, która z tego skorzysta. Zauważmy, że my, człowiek, ludzie, nawet palcem nie kiwnęliśmy, nawet palcem nie ruszyliśmy, aby zasłużyć sobie na zbawienie, bo jest to efekt Bożej łaski działającej w naszym życiu. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, 8 wersecie, Paweł powiedział, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Łaską zbawieni jesteście. Z łaski korzystając, człowiek staje się osobą nowonarodzoną, zbawioną. Co nam pozostało? Albo przyjąć, albo odrzucić ofertę, którą Bóg w Jezusie Chrystusie złożył człowiekowi. Nam pozostało uwierzyć, czyli wprawić w ruch wiarę, skorzystać z tej łaski, zbawczej łaski, która chce i objawiać się w naszym życiu. Zbawcza wiara w działaniu przyzwoliła Duchowi Świętemu zadziałać w nas. Dlatego Paweł mówi usprawiedliwieni z wiary. Podstawą naszego usprawiedliwienia jest nasza wiara w odkupieńcze dzieło Chrystusa. Jaki jest rezultat tego? Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Byliśmy wrogami Boga. Należeliśmy do innego Pana, do innego Królestwa. Byliśmy obywatelami innego Królestwa. I ofiara Jezusa przywraca ład, przywraca harmonię, przywraca żywą relację z Bogiem. To, co nas oddzielało, co powodowało, że nie mogliśmy z nim mieć społeczności, to nasz grzech, to nasz bunt, to nasze nieposłuszeństwo względem Boga. Ale dzięki ofierze Chrystusa, w Nim możemy teraz mieć błogosławieństwo. Dzięki Bogiem a nami, dzięki ofierze Chrystusa, panuje teraz stan pokoju. Wojna i wrogość są zakończone. W liście do Efezjan w 2 rozdziale Paweł także dotyka tego tematu, wyjaśniając ludziom wierzącym, jak to się stało. 2 rozdział 17, 18, 19 werset mówi o Jezusie: i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, mówiąc o poganach, i pokój tym, którzy są blisko, mówiąc o narodzie izraelskim. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. A wcześniej jest napisane, że On zburzył tę przegrodę, ten mur, który odgradzał nas, grzesznych ludzi, z powodu grzechu, od świętego Boga. A więc między nami a Bogiem panuje teraz stan pokoju. Wrogość i wojna zakończona. Mur grzechu został zburzony. Relacja pokoju przywrócona. Mamy pokój z Bogiem. Bóg traktuje nas jako osoby, które są po Jego stronie, z którymi zawarł przymierze, z którymi zawarł pokój, bo grzech w Jezusie został usunięty. Przyczyna została usunięta. I dalej, analizując list do Rzymian, 2 werset mówi: dlatego też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Mamy dostęp do łaski. Mówiliśmy dużo ostatnio z tego miejsca na temat łaski Bożej. No, łaska Boża gwarantuje nam ogrom Bożego błogosławieństwa, obfitość Bożej przychylności w naszym życiu. Tak jak jesteśmy zbawieni z łaski, tak Bóg chce, abyśmy w tej łasce chodzili, abyśmy w niej stali, tak jak tutaj Paweł napisał. To łaska Boża powoduje, że żyjemy dla Boga. To łaska Boża powoduje, że podobamy się Jemu. To łaska Boża powoduje, że możemy żyć w zwycięstwie nad grzechem, pożądliwością i pokusami. To łaska Boża. Łaska Boża. Niczym nie zasłużamy dar Boży, kiedy chodzi o zbawienie. I później dalej jest to zdolność Boża, moc Boża w nas, sprawiająca, że człowiek jest w stanie zrobić coś, czego w własnych siłach nigdy by zrobić nie mógł. Dzięki łasce Bożej może żyć innym życiem. Mamy dostęp do tej łaski. I diabeł, przeciwnik, chce nas z każdego błogosławieństwa Bożego ograbić. On pragnie, abyśmy nie korzystali z tego, co Bóg ma dla nas. Gdy Jezus mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, to powiedział, że przyszedł po to, aby życie, owce miały życie i to życie w obfitości, aby korzystały z Jego łaski. Natomiast przeciwnik, diabeł, złodziej, jak określił tam szatana, przychodzi po to, by kraść, zabijać i zażynać. By okradać ludzi wierzących. By powodować, że ich życie nie będzie w pełni błogosławione przez Boga. Jak możemy żyć w życiu pełnie błogosławionym przez Boga? Stój w łasce. Paweł napisał: w niej stoimy. Dzięki Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Stój w łasce. Co to znaczy dla nas? Czerp z Bożego skarbca błogosławieństw. Czerp z Bożego skarbca obietnic. Powołuj się na Boże obietnice. Chwytaj je i przyjmuj wiarą. Tak jak zbawienie, które stało się Twoim udziałem, gdy po raz pierwszy powiedziałeś: Jezu, bądź moim Panem, ociś mnie z moich grzechów. To był akt wiary, który uczyniłeś. I tak samo wiarą zdobywaj obietnicę. Pan Bóg nie ma dla nas tylko jednej łaski. Zbawiennej łaski. Ale z Jego pełni myśmy wzięli. Apostoł Jan mówi: i to łaskę za łaską. Gdybyśmy wczytali się dobrze w Boże Słowo, to moglibyśmy wyróżnić kilka rodzajów łask, które Pan Bóg chce objawiać w życiu ludzi wierzących. Ta pierwsza wspomniana łaska zbawienna, ona otwiera nam drogę do skarbca Bożych obietnic i życia w łasce. Ale jest łaska uzdrawiająca, łaska wzmacniająca, łaska podtrzymująca, pocieszająca, podnosząca. chroniąca. Gdy czytamy dokładnie Boże Słowo, to jest o tym mowa w Bożym Słowie. I to Boża łaska powoduje, że możemy czerpać z tego i trwać w zwycięstwie i doświadczać realności Bożej. Bo Bóg ma zdecydowanie więcej łask dla każdego z nas, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. W liście do Efezjan, do niego też powracam, bo tam Paweł kapitalnie pokazuje zbawienie z łaski i co mamy w Chrystusie. I w 3 rozdziale tam także Paweł mówi w 20 wersecie, że Bóg potrafi według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Efezjan 3:20. Bóg dzięki łasce działającej w nas, w Jezusie Chrystusie, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Gdy zastanowimy się nad tym, to jest niesamowite bogactwo łaski, które mamy. Niesamowity ogrom łaski, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego trwaj w łasce. Korzystaj z Bożej obfitości. Ta łaska jest dla każdego. Gdy przyjąłeś zbawienie, stałeś się dzieckiem Bożym, skarbiec Bożych łask, skarbiec Bożych obietnic jest otwarty dla ciebie. Bóg chce, żebyś z tego korzystał. Przeciwnik? Przeciwnie. Nie chce. On chce się z tego ograbić, abyś nie czerpał z tego, co Bóg ma dla ciebie. Ale Bóg chce, aby w tej łasce było uzdrowienie, wzmocnienie, pocieszenie, moc do zwycięstwa nad pokusą, moc do chodzenia w zwycięstwie nad zniewoleniem, nad grzechem. Wszystko, co jest ci potrzebne, masz w Jezusie Chrystusie, w Jego łasce. Mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. I dlatego Paweł mówi, stój mocno w tej łasce. Jest to postawa, którą przyjmujemy. Nie siedź sobie jakoś, nie bądź jakiś nieaktywny, bierny, ale stań. To samo słowo jest użyte w liście do Efezjan, kiedy mówi o zbroi Bożej, abyśmy stanęli i walczyli, abyśmy stali mocno, a więc jest to postawa aktywna. My musimy, to jest to współdziałanie z Bogiem. Bóg otwiera nam łaski swoje, a my musimy wejść i skorzystać, zaczerpnąć, wziąć. Jest to niewyczerpana studnia Bożych łask dla nas, ale to my podchodzimy z tym wiadrem, które potrzebuje nam napełnienia i wyciągamy jedną łaskę, kolejną łaskę, a to źródło i ta studnia jest bez dna. Jeden z proroków powiedział, niewyczerpane są łaski Pana. Jest to studnia bez dna. Czegokolwiek potrzebujesz w swoim życiu, przyjdź do tej studni niewyczerpanej Bożej łaski i czerp. Bądź aktywny, czerp. Potrzebujesz pomocy? Czerp. Potrzebujesz uzdrowienia? Zaczerpnij. Wszystkiego, czego potrzebujesz, jest w tej niewyczerpanej studni Bożych łaski i obfitości dla każdego z nas. Dlatego stój w łasce. Jak przyjąłeś zbawienie z łaski wiarą, tak wiarą czerp z błogosławieństw, które Bóg ma dla ciebie. Bo ma dla ciebie, dla każdego z nas. I dlatego Paweł dalej mówi, wiedząc, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, że mur niepokoju został zburzony, że mamy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której stoimy, mówi, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się nadzieją chwały. Gdy wiesz, co masz w Jezusie Chrystusie, gdy wiesz, dokąd zmierzasz w swoim życiu, gdy wiesz, kto idzie z tobą przez życie, to śmiało, odważnie, z radością możesz stać przed Bogiem i cieszyć się Nim. Tak jak śpiewaliśmy w tym starym hymnie, z radością biegniemy, by cieszyć się. To jest dla ciebie, gdy masz świadomość, co Bóg dla ciebie uczynił, po prostu twoje serce powinno być przepełnione chlubą, szczęściem, spełnieniem, że jesteś w Bożych rękach, że jesteś Bożą własnością, że jesteś Bożym dzieckiem i Bóg ma dobre rzeczy dla ciebie i chce cię błogosławić w twoim życiu. Dlatego śmiało, odważnie, z radością możesz stanąć przed Bogiem i cieszyć się Nim, oddawać Mu chwałę, chlubić się Nim. Powód, dlaczego mamy chlubić się Nim? Bo wiesz, z kim idziesz przez życie. Bo wiesz, jaki jest cel twojej wędrówki. Dlatego doceniaj to, co masz w Chrystusie. Dziękuj Bogu za to, co Jezus dla ciebie uczynił. Bóg ciebie przyjął, Bóg ciebie ukochał i Bóg pragnie cię błogosławić w twoim życiu. Dlatego Paweł mówi, jest to ta nadzieja chwały. A ta chrześcijańska, biblijna nadzieja to jest pewność, że to wszystko, co Bóg obiecał, spełni, że to nastąpi. Tylko jeszcze nie teraz, ale to tylko kwestia czasu, że to, co On obiecał w swoim słowie, się wypełni w 100%. To jest nadzieja chwały, którą żyjemy i którą się możemy trudnić. To, co Bóg rozpoczął w nas, dalej przez Ducha Świętego chce kontynuować. Ale Paweł nie kończy na tym. Ale mówi, ale nie tylko to. Trzeci werset. Chlubimy się też z ucisków. Chlubimy się też z ucisków. Nie muszę chyba nikomu z nas przypominać, że jeszcze nie jesteśmy w niebie. Że żyjemy na wrogim terytorium. Że żyjemy tutaj na ziemi jako ambasadorzy Królestwa Chrystusa, ale ta ziemia nie jest naszą ojczyzną, że zmierzamy do ojczyzny w niebie, że jesteśmy obywatelami innego królestwa, nie tego ziemskiego, ale tego niebiańskiego. I tutaj, na tej ziemi, jesteśmy przez przeciwnika diabła, szatana, źle postrzegani. I on robi wszystko, aby nam uprzykrzyć nasze życie tutaj. On chce dać nam odczuć, że nie jesteśmy tu mile widziani, bo nie jesteśmy z jego królestwa, bo należymy do innego Pana. Dlatego też ucisk, trudności są wkalkulowane w nasze życie. I o tym też sobie mówiliśmy na przykładzie życia Łazarza. To, że Łazarz był przyjacielem Jezusa, nie ochroniło go od choroby, na którą zapadł. Był bliskim przyjacielem Jezusa, kochał Jezusa. Jezus jego kochał, ale ten zachorował. To nam mówi o tej prawdzie, że możemy kochać Jezusa, kochamy Jezusa, Jezus kocha nas. Ale konsekwencją życia na tej ziemi są choroby, jest ból, jest cierpienie i to jest skutek upadku pierwszych ludzi, Adama i Ewy. I to się ciągnie. My żyjemy na tym drogim terytorium, żyjemy na tej nieprzychylnej nam duchowo ziemi, żyjemy tutaj i po prostu musimy sobie radzić. Ale nie musimy sobie radzić sami. Mamy łaskę Bożą, mamy Boga, który jest po naszej stronie. I dlatego też Paweł mówi, chlubimy się z ucisków. Bo wiemy, co ten ucisk, co to chwilowe doświadczenie powoduje. Wiemy i rozumiemy zasadę działania, doświadczenia i próby wiary w naszym życiu. Jakub napisał, poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, co one czynią w waszym życiu. Jaki jest cel próby i doświadczenia. Wiedząc, że ten ucisk wywołuje cierpliwość. A więc doświadczenie, próba życiowa w Twoim życiu ma zrodzić cierpliwość, taki Boży upór, wytrwałość w Twoim charakterze. Pozwala nam nauczyć się, nabyć doświadczenia życiowego, dojrzałości, uczenia się na błędach, abyśmy ich więcej nie musieli popełniać. Wiecie, żyjemy w tym świecie i niektórzy usłyszą, jak to dzieci, nie rób tego, i dziecko nie zrobi, a drugie nie rób tego i zrobi, aby się przekonać, dlaczego ma tego nie zrobić. Jedno dziecko, gdy będzie gorące, że żelazko, powiemy nie rób tego i ono nie dotknie, bo się oparzysz. A drugie, gdy tylko mama wyjdzie z pokoju, co zrobi? Podejdzie i psst. I potem gorące. A nie mówiła? I gdy przechodzimy te próby i doświadczenia, uczymy się na błędach, po to, aby nasz charakter był przemieniany. Po to, abyśmy byli bliżej Chrystusa. To wszystko utwierdza w nas tę Bożą nadzieję, że Chrystus przyjdzie, wszystko zmieni. Już zawsze będziemy z Panem. Jest to stan błogosławiony, usprawiedliwieni z wiary. Pokój mamy z Bogiem. Mamy dostęp do łaski. Chlubimy się naszym Bogiem. Ale także wiemy, że uciski i te chwilowe trudności są po to, aby wzmacniać naszą wiarę, aby przetestować naszą wiarę, aby spowodować, że będziemy bliżej Boga, aby doświadczać Jego realności i przychylności, aby doświadczać Jego cudów i namacalnego działania. Paweł mówi w 5 wersecie, nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I gdy masz społeczność z Duchem Świętym na co dzień, to On i Jego pracą, i Jego rolą jest rozbudzać naszą miłość, przypominać, co Bóg dla nas uczynił, wprowadzać we wszelką prawdę, uczyć nas, abyśmy chodzili zwycięsko drogą, którą Pan Bóg wyznaczył dla nas. To jest ta pierwsza część, stan człowieka zbawionego. Po drugie, Paweł mówi nam o demonstracji Bożej wielkiej miłości. 6, 7 i 8 werset. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś jest umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg zademonstrował swoją miłość w bardzo praktyczny sposób. Gdy byłeś grzeszny, gdy byłeś bezbożny, godny potępienia, niezasługujący na Bożą przychylność. Niezasługujący bez żadnych zasług w oczach Bożych na Jego przychylność. Po prostu skazany na śmierć, na wieczne potępienie. Chrystus przyszedł i na krzyżu Golgoty umarł za Ciebie i za mnie, za każdego człowieka. I Paweł tutaj to bardzo mocno podkreśla. Gdy byliśmy słabi, byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za grzesznych i bezbożnych ludzi. Jak często powtarzam, za porządnych i złych grzeszników. Za tych, którzy mówią, ja tak naprawdę nic złego nie uczyniłem, nie przeklinam, nie kradnę, nikogo nie zabiłem, jestem porządny, ale grzesznik. Każdy potrzebuje usprawiedliwienia z łaski. Każdy potrzebuje zbawienia z łaski. Każdy potrzebuje Bożego dotyku, aby się na nowo narodzić. Dlatego Chrystus umarł za każdego z nas, bo wszyscy zgrzeszyli. Każdy z nas potrzebował Bożego ratunku. Siódmy werset mówi, że nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, a Chrystus pomimo to umarł za nas. Za dobrych czy za sprawiedliwych niektórzy są w stanie oddać swoje życie. I z historii ludzkości znamy takie przykłady. Natomiast my nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, a Chrystus umarł za nas. Dlatego to był wyraz Bożej miłości w działaniu. Bóg dał dowód swojej miłości, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg zademonstrował swoją wielką miłość w dziele i misji Pana Jezusa Chrystusa. I w związku z tym rodzi się pytanie, i co teraz, jeżeli o tym wszystkim wiemy? Od 9 wiersza czytamy. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Paweł mówi, to co teraz? Rodzi się pytanie. Bóg zrobił wszystko. Bóg uczynił w Jezusie wszystko. To co teraz? Paweł mówi, tym bardziej teraz możemy zasługiwać na wiele Bożych błogosławieństw i łask. Skoro byliśmy wrogo nastawieni, nieprzyjaciółmi Bożymi, a On okazał nam pomoc, to tym bardziej teraz swoim dzieciom chce okazywać swoją pomoc. Tym bardziej teraz, gdy stałeś się dzieckiem Bożym, Bóg obiecuje, Bóg gwarantuje, Bóg przekonuje o swojej miłości. Bóg w swoim słowie mówi, że chce nas chronić, chce nas strzec, chce nas wybawiać z różnych utrapień, chce nam błogosławić, chce nas prowadzić przez życie. Mamy gwarancję teraźniejszości, Jego obecności na dzisiaj, ale także przyszłości, życia wiecznego z Nim na wieki. Chlubimy się w Bogu, znowu jest ten element, chlubimy się w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jak można żyć w tym stanie chlubienia się Bogu? Bogiem. Chlubimy się w Bogu. Po pierwsze, nikomu z nas nie może spowszednieć krzyż i ofiara Chrystusa. Aby chlubić się Bogiem, nie może nam to spowszednieć. Jeśli zaczyna nam powszednieć ofiara Chrystusa, krzyż Chrystusa, że to nic aż takiego wielkiego, a w zasadzie to co to takiego, to musimy być ostrożni, to jest sygnał ostrzegawczy dla nas, że zaczynamy tracić entuzjazm i wdzięczność dla Boga. I bardzo szybko musimy na nowo rozpalić się do wdzięczności i do tego, żeby nie spowszedniało nam, że Chrystus za nas umarł. Bo to jest niespotykane w Kościele Jezusa. Bracia i siostry, to jest niespotykane, żeby Syn Boży przyszedł i umarł za grzesznych ludzi. To jest coś wyjątkowego. My z tej łaski skorzystaliśmy. My doświadczyliśmy tego i to nie może nam spowszednieć. Jeśli powszednieje, nasze życie z Chrystusem i przyjaźń z Chrystusem zacznie być bardzo religijna, bardzo zewnętrzna, bardzo pobożna, ale bez relacji z Nim. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego zawsze, zawsze wdzięknij Bogu za krzyż Chrystusa. Niech to będzie Twoją największą chlubą, że skorzystałeś z łaski poprzez krzyż i działanie ofiary Chrystusa w swoim życiu. Bóg w ten sposób zademonstrował swoją wielką miłość. Po drugie, stój w łasce. Czerp z Jego skarbca. Czerp łaskę za łaską tego, czego potrzebujesz. I po trzecie, gdy On Ciebie ukochał, odwzajemniaj miłość Jemu.
odwzajemniaj Jemu miłość.
Mówiliśmy o tym, w jaki sposób możemy tę miłość odwzajemniać. Wspomniałem Łazarza, o którym zwiastowałem, ale także o jego siostrach zwiastowaliśmy. Od Marii możemy uczyć się, w jaki sposób okazywać Bogu miłość. Okazujemy Bogu miłość, gdy słuchasz słów Jezusa, gdy one są dla Ciebie najważniejsze, gdy wierzysz w Jego moc, w uniżeniu, pokorze przychodzisz do Niego w trudnościach i doświadczeniach i gdy On staje się dla Ciebie najcenniejszy, cenniejszy niż wszystko inne, co posiadasz. Od Marii możemy się tego nauczyć, w jaki sposób okazywać miłość Jezusowi. Od Marty możemy się nauczyć tego, że okazujemy Bogu miłość, gdy troszczymy się o innych ludzi, okazujemy gościnność, pomagamy innym, służymy innym, poznajemy Boga, rozwijamy się w Nim. To jest dowód naszej miłości dla Boga, że Go kochamy, że żyjemy dla Niego, że nasze życie jest przesiąknięte Jego obecnością. Dlatego, bracie, siostro, kimkolwiek jesteś, jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, pamiętaj, kim jesteś w Jezusie. Pamiętaj, jaki jest Twój stan duchowy teraz w Jezusie Chrystusie. Korzystaj z łaski Bożej. Kochaj Ojca w praktyczny sposób. Kochaj Ojca w niebie w praktyczny sposób. Poprzez działania, które tutaj czynisz, potwierdzasz, czy Go kochasz, czy nie. Wyrażaj tę miłość w niesamowity sposób, objawiając swoją miłość Jemu. Bardzo praktyczne działania, pomagając i zauważając innych ludzi. Dlatego, jeżeli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, Twój stan jest wyjątkowy, duchowy. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Bóg jest po naszej stronie. Możemy korzystać z ogromu Jego łaski i błogosławieństwa. Tylko rodzi się pytanie, czy chcemy z tego korzystać i czy wierzymy, że możemy z tego skorzystać. Jeśli tak, łaska Boża jest nad naszym życiem. Będziemy czerpać wiele Jego błogosławieństw, które mam przygotowane dla każdego z nas. I o to chodzi. Gdy Paweł mówił w liście do Rzymian w 5 rozdziale, jakie korzyści mamy z tego, że się na nowo narodziliśmy. Czerpmy z tego, chodźmy z Chrystusem, trwajmy w Nim, bądźmy Mu posłuszni, a Jego łaska będzie nad naszym życiem. I z niej będziemy czerpać i czerpać siły do tego, aby chodzić w zwycięstwie. Amen.